Dzień dobry, dzień dobry. To nowy odcinek 1337. Tak, minął już tydzień i czas najwyższy, aby opowiedzieć, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 7 dni. Ale nie co wszystko się zdarzyło, ale co wydarzyło się ciekawego, co wydarzyło się interesującego w naszej branży. Przypominam, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RSS, z3s.pl/1337, a wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu lub nagrania. A dzisiaj 9 newsów, aż 9, bo to taki mój eksperyment, czasem jest więcej, czasem jest mniej. Dajcie znać, czy wolicie więcej i krócej, bo dalej będzie to 13 minut 37 sekund, czy mniej, a troszeczkę obszerniej. A ja potem zrobię je tak, jak będę chciał, ale posłucham, co macie na ten temat do powiedzenia. Zaczynamy! Pierwszy news. 1,5 miliona uratowanych ofiar ransomware. Skąd ta liczba? Od 6 lat działa projekt No More Ransom, który jest współpracą Europolu, prywatnego sektora, organów ścigania, który udostępnia darmowe dekryptery dla ransomware, dla niektórych rodzajów ransomware, choć przez 6 lat działalności serwisu tych niektórych rodzajów uzbierało się aż 135. Więc można powiedzieć, że wiele ofiar zostało uratowanych i bardzo dobrze. Twórcy serwisu szacują, że dzięki temu przestępcy mogli nie zarobić ponad $1,5 miliarda. No, jest to imponujący wynik i jest to przypomnienie, że gdy zaatakuje was ransomware i nie chcecie płacić okupu, a nie macie backupów, z których możecie odzyskać dane, to jest bardzo dobrą praktyką to, co zawsze rekomenduję osobom w takiej sytuacji, kupienie nowego dysku, a odłożenie starego na półkę i czekanie, może z jakąś drobną intencją modlitewną, na to, żeby jednak te klucze gdzieś się pojawiły, wyciekły, tak jak chociażby początek projektu No More Ransom wziął się z tego, że jeden z operatorów telekomunikacyjnych znalazł w swojej infrastrukturze serwer CNC Ransomware, na którym znalazł klucze ofiar i stąd właśnie pomysł na tego rodzaju projekt. Więc nie traćmy nadziei. Czasem to autorzy ransomware sami zamykają biznes, udostępniają klucze. Czasem ktoś im te klucze ukradnie, a czasem okazuje się, że kryptografia jest jednak skomplikowana i nie tak dobrze im wyszło szyfrowanie, jak chcieli. Więc no, gwarancji nie ma. Ale szansa jest. Jeżeli jest No More Ransom, to znaczy, że jeżeli da się coś odszyfrować, to tam informacja na ten temat się znajdzie. Także polecam ten serwis wszystkim, którzy nie będą mieli pecha i utracą swoje dane w ten sposób. News numer 2. Tym razem o kryptografii postkwantowej. Ja się na tym w ogóle nie znam, ale się wypowiem. Przeczytajcie w linku tak naprawdę, o co chodzi w szczegółach, jeżeli macie pojęcie o kryptografii, w szczególności o kryptografii, która ma być odporna na ataki komputerów kwantowych. To bardzo ciekawa sytuacja. Nie mamy jeszcze sprawnych komputerów kwantowych atakujących kryptografię, ale mamy już schematy kryptograficzne, algorytmy kryptograficzne, które mają być na te ataki odporne. No ale okazuje się, że nie na wszystkie ataki są odporne, ponieważ badaczom udało się jeden ze schematów szyfrowania rzekomo odpornych na komputery kwantowe złamać, odgadnąć klucz w ciągu godziny pracy jednego rdzenia, czyli nie za dobrze. No wiadomo, przedkwantowa kryptografia jest sprawdzona, ta postkwantowa chyba jeszcze jednak nie do końca. Dobrze, że ktoś to sprawdza, ale myślę, że następne kilkadziesiąt lat jeszcze będziemy sobie tak przedkwantowo szyfrować, zanim te komputery kwantowe tak naprawdę zadziałają tak jak, no, tak jak się nam to cały czas obiecuje. Kolejny news. Fajny błąd w Cloudflare. W Cloudflare rzadko zdarzają się błędy i to jest firma, która wyjątkowo dba o to, aby tych błędów tam nie było, ale okazuje się, że można całkiem niezłe ciekawostki tam znaleźć. Jeden z badaczy Bug Bounty znalazł wersję beta pewnego programu, beta, który miał wpuszczać użytkowników do funkcji forwardowania e-maili. Cloudflare poszerza zakres swoich usług ze zwykłego proxy, ze zwykłej warstwy filtrującej ruch www, i kaszującej strony i minimalizującej nasz ruch internetowy naszego serwera. Staje się również rejestratorem domen, staje się dostawcą innych usług związanych z hostingiem i wpadł na pomysł, że będzie forwardował pocztę. Usługa cały czas jest w stanie beta, ale do tej bety ciężko się było dostać, a badacz odkrył, że jeżeli w swoim lokalnym proxy burpie pewnie zmieni ustawienie beta z false na beta true, to z niejacka stał się użytkownikiem tej bety i ustawił sobie to forwardowanie poczty dla domeny, nad którą miał kontrolę i potwierdził następnie odpowiednimi wpisami, że tą kontrolę nad tą domeną posiada, a potem z zupełnie innego konta ustawił sobie forwardowanie swojej poczty z tej domeny, nad którą na tym drugim koncie nie miał kontroli i okazało się, że to forwardowanie dalej działa, więc de facto mógł przejąć pocztę wszystkich użytkowników tego beta programu forwardowania poczty świadczonego przez Cloudflare'a, co jest dosyć sporym ryzykiem, bo jak ktoś może forwardować waszą pocztę, no to pewnie też będzie zaczynał od resetowania haseł do innych serwisów, no i potem już możecie sobie wyobrazić, jakie mogą być skutki takiej zabawy. No, ciekawe, bo Cloudflare normalnie takich rzeczy nie robi, ale okazało się, że tam były co najmniej te dwa błędy. Pierwszy, który go wpuścił do wersji beta, drugi dosyć karygodny, który pozwalał ustawić na kimś innym swoje przekierowanie. No, może to dlatego właśnie była dopiero wersja beta. Ale jeżeli robicie bug bounty, to na pewno takie wersje beta i tego rodzaju programy są dla was źródłem wielu rozrywek. Kolejny news. Holenderska policja się w tańcu nie bawi. Różne są organy ścigania na świecie i różne mają sukcesy i różnie do tych sukcesów podchodzą i różnie te sukcesy komunikują. Holendrzy właśnie zdjęli usługę hostowania phishing kitów, nie jakąś super popularną, ale jakieś tam setki użytkowników tego były. I oczywiście nie omieszkali zrobić tego, co zwykle robią Holendrzy w momencie, gdy odnoszą jakiś sukces. Mianowicie przejęli także kanał Telegrama tej usługi, gdzie ona była sprzedawana i wszystkim użytkownikom tego kanału wysłali informację o tym, co zrobili, że zatrzymali założycieli tej organizacji, która te strony hostowała i że będą szukać również ich użytkowników. Wcześniej robili już takie rzeczy, na przykład przejmowali serwisy przestępców i wrzucali tam stronę, która mówiła: każdy robi błędy, a my czekamy na twój. Więc no, może i policja prowadzić operacje psychologiczne na przestępcach. No i to fajnie, że są jakieś organy, które tak sobie potrafią z przestępcami pogrywać. Trzymamy kciuki. Meta, czyli Facebook, bada i usuwa ze swojej sieci przynajmniej niektóre kampanie wpływu koordynowanej nienaturalnej aktywności. Co kwartał wydaje taki raport i właśnie wyszedł kolejny raport Facebooka, nie mogę się do tej nowej nazwy przyzwyczaić, kolejny raport Facebooka na temat tego, jak usuwa i kogo usuwa i za co usuwa. No i jest tam oczywiście sporo różnych kategorii i tradycyjnie mamy grupy APT, no bo Facebook jest ciekawym wektorem ataku, fałszywe konta, fałszywa komunikacja. A tym kiedyś wcześniej było dużo z Bliskiego Wschodu, takich kont pięknych kobiet, które chcą się z nami zaprzyjaźnić na Facebooku, a potem okazują się być agentami wywiadu. Teraz więcej było z Azji Południowej, było z Indii, było z Pakistanu APT-36, więc było dosyć sporo tej aktywności, można o tym poczytać. Były także akcje pod tytułem napastowanie ludzi, czyli masowe zgłaszania i inne generalnie nadużycia systemów Facebooka, aby komuś zaleźć za skórę. Ale z ciekawych rzeczy były także firmy PR, które prowadziły kampanie wpływu, w tym chociażby firma PR-owa z Izraela, która w swojej kampanii kierowała, co ciekawe, zupełny zbieg okoliczności na Palestynę. Ale najciekawszą sekcją jest fejkowa wielka grupa pochodząca z tradycyjnej petersburskiej farmy troli rosyjskiej, która symulowała poparcie dla wojny. Na wielu platformach unikatowe komentarze to nie było kopiuj wklej, to było faktycznie pisane przez konkretnych ludzi, natomiast były to kampanie takie nalotów na dany wpis i pod tym wpisem pojawiała się seria komentarzy pisanych przez ludzi, którzy na przykład są wielkimi miłośnikami Rosji, bardzo nie lubią nazistów na Ukrainie, wszędzie ich widzą i nie mogą przez to spać. No i Facebook niestety dla tej platformy, a na szczęście dla użytkowników Facebooka, taką kampanię zamknął, całą tą grupę rozbroił, wszystkie konta im polikwidował, no i bardzo dobrze. Kolejny news, tym razem mamy rosyjskiego oligarchę, który szpieguje swoją dziewczynę. Słuchajcie, więc wyciekł raport ze szpiegowania, pokazujący, jak szpiegują firmy prywatne i do czego mogą mieć dostęp. To jest bardzo ciekawy raport, znajdziecie oczywiście go w linkach na dole, ponieważ prywatna firma, nie pamiętam już nazwy, ale prywatna firma szpiegowska, taka tak zwana, no, prowadząca różne operacje, składająca się pewnie z byłych agentów różnych służb, za $1 000 000 miesięcznie śledziła jakąś dziewczynę, która była w związku z rosyjskim miliarderem, który akurat z nią nie był i chciał mieć pewność, że go nie zdradza. Jest kilkudziesięciostronicowy raport pokazujący, jak ci wynajęci agenci latali z ofiarą samolotem, udawali dostawców, żeby zdobyć zdjęcie potwierdzające, że ona jest w danym lokalu. Skądś prawdopodobnie wyhakowali dane jej rezerwacji lotniczej. No generalnie jest to bardzo ciekawa lektura, żeby zobaczyć, jak wyglądają raporty, które się kupuje za $1 000 000 i ile można informacji o kimś znaleźć. Cudów tam nie będzie, cena wydaje się trochę wygórowana, no ale kilka osób całą dobę tą biedną dziewczynę śledziło. I news 7. Nowe Traffic Light Protocol. Jak nie wiecie, co to jest, to może kiedyś słyszeliście, że ktoś mówi TLP White, TLP Green. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że mamy taki system honorowy w bezpieczeństwie, że określamy, jaka informacja do kogo może trafić. I mówimy TLP White, to do każdego może trafić, TLP Green to może trafić do wielu osób, ale bez kanałów dostępnych publicznie, TLP Amber, czyli w naszej organizacji i wśród jej klientów, TLP Red, tylko my, tylko konkretne osoby, najwyższa klauzula. I wyszła właśnie wersja 2.0, która wprowadziła dwie zmiany. Dodano Amber Strict, ponieważ tego brakowało, ponieważ Amber był w swojej organizacji i wśród klientów, ale niektóre informacje może nie powinny jeszcze trafiać do klientów, więc dodano Amber Strict, który dotyczy tylko danej organizacji bez jej klientów. No i w związku z polityczną poprawnością zmieniono White na Clear, więc teraz będziemy mieli TLP Clear jako to publiczne. To już pozostawię bez komentarza. I teraz jeden z ciekawszych moim zdaniem newsów dzisiejszego dnia, ponieważ bardzo mnie cieszy, że dzieją się rzeczy, które idą naprzeciw problemów klientów. I Samsung, okazuje się, rozwiązał problem, który wielu użytkowników telefonów ma i pewnie wy też mieliście lub będziecie mieć, czyli oddaję telefon do naprawy, na przykład wymiana wyświetlacza i co z moimi danymi? Bo w serwisie mówią, no proszę odblokować i zostawić na cały dzień w warsztacie, proszę podać PIN, proszę podać hasło. No wiele osób mnie pyta, co z tym robić? Ja mówię, no nie wiem, siedzieć i pilnować. No nie ma innej metody, jeżeli chcecie ten wyświetlacz wymienić albo przetransferować dane na inne urządzenie, to zresetować do ustawień fabrycznych, ale jak jest zepsuty wyświetlacz? I słuchajcie, Samsung problem rozwiązuje w najnowszym S21, na razie w południowej Korei, ale w planach rozszerzenie tej funkcji, jest opcja przejścia po restarcie do trybu oddaję telefon do serwisu. I telefon działa, o ile oczywiście ma działać, po rebucie. Wybieramy taki tryb, ale w nim nie ma naszych kontaktów, nie widać naszych zdjęć, nie widać naszego Messengera, nie widać naszych aplikacji. Jest defaultowy profil, jest łysy telefon, goły, tak jak go kupiliśmy ze sklepu. A po ponownym restarcie możemy go przywrócić do trybu normalnego użytkowania już po uwierzytelnieniu odciskiem palca albo inną biometrią, więc fajna funkcja. Dzięki Samsung, niech inni producenci też to zrobią. Tutaj mrugam do Apple. I ostatni news a propos Apple, bo 9 news mówi o tym, że w sklepie Apple'a znaleziono złośliwe aplikacje, które robiły Volkswagena i to jest śmieszne, jak twierdzi odkrywca tego zjawiska. Znalazł 7 aplikacji, w tym podobno jeden z popularniejszych w USA czytników PDF-ów, które okazują się robiły Volkswagena, czyli w momencie, gdy były poddawane kontroli przez Apple'a, wyświetlały inne ekrany niż te, które wyświetlały użytkownikom końcowym. Aplikacje były promowane przez fałszywe recenzje w sklepach, a gdy już je ktoś zainstalował, bo zaufał tym recenzjom i przeszły proces akceptacji w Apple'u, to wyświetlały ekrany, na których na przykład wymuszały zakup nowej wersji, bo jest aktualizacja i nie ma guzika pod tytułem zamknij to okno. No, ciekawa funkcja, da się, oczywiście, że się da. Jest to dla mnie istotne, żeby też mówić o tym, że w sklepie Apple też są złośliwe aplikacje. Jest ich mniej, ciągle jest ich mniej niż w sklepie Androida, ale są. I deweloperzy tych złośliwych aplikacji szukają różnych sztuczek, żeby ten proces weryfikacji aplikacji w Apple, który rzekomo jest bardziej skrupulatny niż w Google, jakoś ominąć. I okazuje się, że na Volkswagena można taki proces weryfikacji przeskoczyć. Taka ciekawostka na koniec dzisiejszego dnia. Dajcie znać, czy podoba wam się ta wersja z 9 newsami bardziej niż ta wersja z 5 newsami, gdzie każdemu poświęcam 2-3 minuty, a tutaj niektórym poświęcałem tylko minutę. No, ja mogę robić i takie, nie każdy tydzień pozwala na wersję z 9, bo nie zawsze tyle fajnych newsów jest, ale jak pewnie zauważyliście, mówiłem dzisiaj trochę szybciej, żeby ze wszystkim się wyrobić. Przypominam, że już za tydzień o 13.37 kolejny odcinek, a tymczasem możecie zagłosować na YouTubie, powiedzieć łapkę w górę, że wam się podoba, napisać jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.